kochani, otrzymałem takie zadanie do wykonania, które mnie trochę przerasta. Zadanie polega na tym, żeby powiedzieć wykład za podstawę, biorąc trzy ostatnie rozdziały z Księgi Objawienia. Jest to fizycznie niemożliwe. Dlatego nie miejcie mi za złe, że niektóre problemy może nawet nie poruszę, tylko na te, na które zwróciłem uwagę, będę starał się Wam przekazać. A resztę może w dyskusji, ale myślę, że i dyskusja też wszystkiego nie wyczerpie. Temat nasz brzmi Królestwo Chrystusowe. Aby mówić o Królestwie w ogóle, to trzeba powiedzieć, jaka jest różnica między Królestwem Chrystusowym a Królestwem Bożym. Często, bardzo często zauważycie określenia tak szczególnie w wykładach, jak też i w tłumaczeniach Pisma Świętego, że tysiąclecie, tysiącletnie królowanie Pana naszego Jezusa Chrystusa często jest nazywane też Królestwem Bożym. Zależy z jakiego punktu widzenia na to patrzymy. Ale w zasadzie Pismo Święte odróżnia te okresy. Przepraszam, bracie Cewan, jeżeli będę za szybko, to podnieś mi tylko rękę, to ja będę się starał wyhamować, bo mogę się zapomnieć czasami, dobrze? Jeżeli mówimy o Królestwie Chrystusowym, to jak czytamy w Piśmie Świętym, w proroctwie Daniela, 2:44. Kochani, może ja będę tylko mówił, co jest zapisane, ponieważ w tym okresie czasu, a wiem, że jeszcze muszę troszeczkę zwalniać ze względu na tłumaczenia, będę tylko mówił, o czym jest to zapisane. Albo może jeszcze poproszę sobie tak, kogoś takiego bardzo szybkiego do czytania, który by mi, zanim ja coś powiem na ten temat, jeszcze by ten werset przeczytał. Jakby na przykład brat Paweł był uprzejmy mnie w tym wyręczać, dobrze? W proroctwie Daniela w tym właśnie 2 rozdziale jest powiedziane na temat założenia królestwa tysiącletniego panowania Pana naszego. Za dni tych królów. Dzisiaj zauważamy, że królów jest coraz mniej. Jeszcze są, ale jest ich coraz mniej. Dzisiaj często nazywa się ich dyktatorami, premierami, czy jeszcze tam jakoś inaczej. Władza ta całkowicie zostanie zniesiona, bo na podbudowie tych właśnie zarządców powstanie nowa władza. I może prosiłbym o przeczytanie tego wersetu.
Daniela 2:44. Za dni tych królów Bóg niebios stworzy królestwo, które na wieki nie będzie zniszczone. A królestwo to nie przejdzie na inny lud, zniszczy i usunie wszystkie owe królestwa, lecz samo stoi się na wieki.
I tak będę powtarzać ciągle. Jedna władza. Tak jakby było jedno państwo. Na całej kuli ziemskiej będzie jedna władza. I w Dziejach Apostolskich, 17:31. Tutaj mamy powiedziane na temat wyboru tego króla, który będzie tą głową, będzie tym zarządcą.
Gdyż wyznaczył dzień, który będzie sądził świat sprawiedliwie, przez męża, który ustanowił, potwierdzając to wszystkim przez wskrzeszenie go z martwych.
Będzie Pan nasz Jezus Chrystus głową, tym głównym królem. O tym jeszcze wspomnimy sobie później, kiedy będziemy mówili na temat tego miasta, nowego miasta Jeruzalem, tej władzy, która ma zstępować z góry. I za tych dni Jak czytamy w Dziejach Apostolskich, 3 rozdział od 19 do 25, będą to czasy ochłody, czasy takie przyjemne. No, w zimie, jak mamy jeszcze chłodno, to jest troszkę może smutno. Ale mówimy nie tyle o czasach ochłody, co można porównać wtedy, kiedy jest nam gorąco, a troszeczkę nam w jakiś sposób jakiś tam wywiecznik, czy powiedzmy jakaś klimatyzacja, czy coś innego, tą temperaturę obniży. Staje się przyjemnie. I te dni przyjemne, te czasy przyjemne należą właśnie do czasu, kiedy Pan Jezus będzie królem. Poproszę.
Przeto upamiętajcie się i nawróćcie się, aby były zgładzone grzechy wasze, aby nadeszły od Pana czasy ochłody, aby posłał przeznaczonego dla was Jezusa Chrystusa, którego musi przyjąć niebo, aż do czasu odnowienia wszech rzeczy, o czym od wieków mówił Bóg przez usta świętych proroków swoich. Tak Mojżesz powiedział, roka jak jas pośród braci waszych zbudzi wam Pan Bóg. Jego słuchać będziecie we wszystkim, cokolwiek do was mówić będzie. I stanie się, że każdy, kto by nie słuchał owego proroka, z ludu wytępiony będzie. I wszyscy prorocy, począwszy od Samuela, którzy kolejno mówili, zapowiadali te dni. Wy jesteście synami proroków i przymierza, które zawarł Bóg z ojcami waszymi, gdy mówił do Abrahama. A potomstwie twoim błogosławione będą wszystkie narody ziemi.
Będą to dni ochłody. Moglibyśmy powiedzieć inaczej, że to ten okres tysiącletniego królowania będzie takim procesem, gdzie zło będzie usuwane, szczególnie z charakterów, z serc i z umysłów ludzkich. I to będzie tym określeniem dni ochłody. W Ewangelii Mateusza z kolei już 6 rozdział i 10 werset przytoczone są słowa modlitwy pańskiej. Przyjdź królestwo Twoje. I my, jeżeli modlimy się, modły nasze zasyłamy do Pana Boga, to prosimy Pana Boga, żeby Jego królestwo przyszło. Wiemy o tym z Pisma Świętego, jak na początku czytamy w pierwszej Księdze Mojżeszowej, że Pan Bóg 7 dnia epokowego odpoczął. Ten czas epokowy, 7 dzień, trwa dosyć długo. I on będzie trwał aż do zakończenia się tysiącletniego królowania Pana naszego. I okres 1000 lat jest nazwany okresem Królestwa Chrystusowego. I o tym królestwie będziemy dzisiaj mówić. Natomiast te słowa, które są zawarte w modlitwie, mówią nam o Królestwie Bożym, które w zupełności rozpocznie się po zakończeniu tysiącletniego królowania Pana naszego. Czyli Królestwo Chrystusowe trwać będzie 1000 lat. Królestwo Boże było do Adama i będzie trwać wiecznie. Drugi punkt, jaki chciałbym tutaj z wami poruszyć, to Pismo Święte, mówiąc o Królestwie, mówi nam bardzo dużo na temat Pana naszego jako Króla. I w Piśmie Świętym już widzimy, że kiedy Pan nasz się narodził, już jest nazwany królem. Czytamy to w Ewangelii Mateusza, 2 rozdział i 2 werset. Kiedy mędrcy przyszli ze wschodu, to pytali, gdzie narodził się król. Król żydowski. Szukali króla żydowskiego. Małe dzieci. Proszę.
Gdzie jest ten nowo narodzony król żydowski? Widzieliśmy bowiem gwiazdę Jego na wschodzie i przyszliśmy
oddać Mu. Dalej, za pierwszej obecności naszego Pana również mamy na to określenie naszego Pana, kiedy wszyscy ludzie przy wjeździe Pana naszego na oślęciu, kiedy już był dorosły, również wołali Hosanna Królowi Izraelskiemu. Ewangelia Jana, 12 rozdział, 12 i 13 werset. Wszyscy Żydzi oczekiwali w Właśnie takiego, jak był Gedeon, jak był Samson, jak był Dawid. Ci, którzy wyzwalali naród żydowski spośród tych, którzy zdobywali Żydów i ich ciemiężyli. Podobnie oczekiwali na Pana naszego, takiego Wybawiciela, Pana naszego Jezusa Chrystusa, a szczególnie jedno z tych ugrupowań żydowskich, gdzie oczekiwali, zresztą i apostołowie również, że Pan Jezus przyjdzie i wyzwoli naród żydowski spod jarzma rzymskiego. Ewangelia Jana, 12 rozdział, 12 i 13 werset.
Nazajutrz liczna rzesza, która przybyła na święto, usłyszawszy, że Jezus idzie do Jerozolimy, nabrała gałązek palmowych i wyszła na jego spotkanie i wołała: Hosanna, błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim, Król Izraela.
Ale Pan Jezus, jak to byśmy dzisiaj powiedzieli, zdementował ten pogląd, jak czytamy w Ewangelii Jana, 18 rozdział i 36 werset, gdzie w obecności Żydów, faryzeuszy i sadyceuszy i króla, czy przedstawiciela rzymskiego stwierdza, że królestwo moje nie jest z tego świata. Ewangelia Jana, 18 rozdział, 36 werset.
Powiedział Jezus: Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby z tego świata było królestwo moje, tuzy moi walczyliby, abym nie był wydany Żydom, bo właśnie królestwo moje nie jest tam.
I kochani, jeżeli mówimy o królowaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, to trzeba tutaj coś troszeczkę więcej powiedzieć. Ponieważ mówiąc o tysiącleciu, nie mamy powiedziane, że to jest królestwo Jezusa. Tylko to królestwo nazywa się jak? Królestwo Chrystusa. Chrystus, chociaż określenie Chrystus dotyczy również osobowo naszego Pana, czyli jednoosobowo, ale ogólnie jak my przyjmujemy, Chrystus to jest Pan nasz Jezus razem z Kościołem. Czyli 144 tysiące plus jeden. To jest zupełny Chrystus, który będzie królował tysiąc lat. Inaczej mówimy, że to jest nasz Pan ze swoją małżonką, czyli takie małżeństwo. I znów wrócimy do początku, co w pierwszej księdze Mojżeszowej jest powiedziane. Drugi rozdział, 24 werset. Przetoż opuści człowiek ojca swego i matkę swoją, a przyłączywszy się, do żony swojej, będą jednym ciałem. I takim jednym ciałem będzie ten król w czasie tysiącletniego królowania, zupełny Chrystus. 144 tysiące plus jeden. Ta tajemnica była zakryta, a ona została odkryta przez Pana naszego. Apostoł Paweł w liście do Efezów, trzeci rozdział od 2 do 10 wersetu, wyjaśnia nam to, podaje nam to jako odkrycie tej tajemnicy do zrozumienia dla wszystkich tych, którzy zbliżają się do Pana Boga, do wszystkich tych, którzy są spłodzeni z Ducha Świętego w czasie wieku Ewangelii, czyli w dzisiejszym czasie, w którym my żyjemy.
Bo zapewne słyszeliście o darze łaski Bożej, która mi została dana dla waszego dobra, że przez objawienie została mi odsłonięta tajemnica, jak to powyżej krótko opisałem. Czytając to, możecie zrozumieć moje pojmowanie tajemnicy Chrystusowej, która nie była dana synom ludzkim w dawnych pokoleniach, a teraz została przez Ducha objawiona jego świętym apostołom i prorokom. Mianowicie, że poganie są współdziedzicami i członkami jednego ciała i współuczestnikami obietnicy w Chrystusie Jezusie przez Ewangelię, której sługą zostałem według daru łaski Bożej, okazanej mi przez jego wszechmocne działanie. Mnie, najmniejszemu z wszystkich świętych, została okazana ta łaska, abym zwiastował poganom niezgłębione bogactwo Chrystusowe i abym na światło wyjął tajemny plan, ukryty od wieków Bogu, który wszystko stworzył, aby teraz nadziemskie władze i zwierzchności w okręgach niebieskich poznały przez Kościół różnorodną mądrość Jego.
Apostoł Paweł również w liście do Żydów bardzo jasno tłumaczy 3 rozdział i 1 werset na temat powołania. Powołania niebieskiego, czyli powołania do klasy Kościoła, to powołanie dotyczy tylko i wyłącznie czasu, wieku Ewangelii, który dobiega końca.
Czy to bracia święci, współuczestnicy powołania niebieskiego, zważcie na Jezusa posłańca i arcykapłana naszego wyznania.
I dalej, Pan Jezus już w Księdze Objawienia 3 rozdział, a 21 werset tłumaczy na temat nagrody i współdziałania i współpracy Kościoła już kiedy Kościół będzie skompletowany. A czytamy to Księga Objawienia, 3 rozdział, 21 werset.
Zwycięzcy pozwolę zasiąść ze mną na moim ochronie, jak i ja zwyciężyłem, zasiadłem bez Ojcem moim na jego ochronie.
Kochani, wersetów dużo moglibyśmy przytoczyć na ten temat, że Pan nasz Jezus Chrystus jest Królem. Od narodzenia jako człowiek i do rządzenia, kiedy jako w fazie duchowej zupełny Chrystus będzie rządził przez okres 1000 lat. I Pismo Święte w Księdze Objawienia, Pan Jezus, mówiąc o sobie, 14 rozdział i 14 werset, mówi o wtórej obecności i w dalszym ciągu przejdziemy teraz do tego określenia, jakie jest powiązanie między okresem królowania naszego Pana a wtórą obecnością.
I widziałem, a oto biały obłok, a na obłoku siedział ktoś podobny do Syna Człowieczego, mający na głowie swoją złotą koronę, a w ręku swym ostry sierp.
Kochani, są to słowa takie symboliczne, które mówią na temat korony, na temat sierpu, ale z tego bierzemy wspaniałą lekcję na temat czasu wtórej obecności naszego Pana. Ile czasu ma trwać wtóra obecność naszego Pana i czas królowania? Tutaj mówi, że koronę to Pan Jezus już dawno otrzymał, kiedy powiedział, że dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Ale Pan Jezus o sobie, mówiąc o 1000-letnim królowaniu, to mówi jeszcze tak, że ja przychodzę z koroną jako król i miałbym moc już rządzić. Ale na zegarze Bożym jeszcze nie jest czas. Jeszcze jest coś innego do wykonania. I dlatego w swojej ręce jeszcze co trzyma? Sierp. Ostry sierp. Ten ostry sierp dotyczy obecności Pana naszego. Wiecie, że wtóra obecność naszego Pana jest podzielona na 3 etapy. Parouzja, Epifania i Apokalipsa. I kochani, jest wiele problemów i wiele nauk i poglądów na ten temat. Jeżeli mówimy na temat 3 okresów wtórej obecności, przepraszam za określenie, bo to takie nielogiczne określenie, niematematyczne w każdym razie. Pan Jezus w czasie wtórej obecności będzie miał działalność w 3 okresach. To będzie jedna wtóra obecność, ale w 3 okresach. I ten pierwszy etap, co bardzo często wszyscy mówią, że wtóra obecność to jest parouzja i epifania. Dlatego ukryta jest pewna myśl i ten pierwszy okres działalności Pana naszego Jezusa Chrystusa nie jest nazwany. Nie ma nazwy. Bo drugi okres, epifania, to jest parouzja epifanii. 3 okres działalności to jest parouzja apokalipsy. Czy apokalipsa parouzji? No może tak byśmy powiedzieli. To by było bardziej po polsku. Tak, bracie Paweł? Wolniej troszkę. Dobrze. Jeszcze raz chciałem podkreślić, że czas wtórej obecności naszego Pana dzieli się na 3 etapy. Pierwszy etap, nie mający nazwy, w której obecności nazwany jest tylko parouzją, czyli wtóra obecność. Drugi etap, epifanią, a trzeci apokalipsą. Ten okres czasu, w której obecności będzie trwać, on już trwa, ale będzie trwać do końca tysiącletniego królowania. Ale będzie on trwać więcej niż tysiąc lat. Więcej. Ile więcej? Pismo Święte na ten temat nie mówi dokładnie i ja tego nie potrafię określić. Ale ten element, sierp ostry, mówi nam, że obecność naszego Pana jest ściśle związana właśnie z tym elementem, z sierpem. Sierp dzisiaj już jest mało w życiu stosowany, bo dawniej, jak zbierano zboże, to koszono je przy pomocy sierpa. Później była kosa, a później to, co już wy obserwujecie, różnego rodzaju kombajny i jeszcze inne urządzenia. Za mojego życia widziałem jeszcze, jak koszono sierpem. Niektórzy jeszcze to robili później kosą, później kosiarka i tak dalej. I ten element w ręku Pana naszego Jezusa Chrystusa przy wtórej obecności daje nam do zrozumienia, że żniwa bez żniwiarza nie miałyby możliwości się odbyć. No bo jeżeli by nie było komu kosić zboża, no to żniwiarz, ten kosiarz, dawniej nazywał się żniwiarzem, ten żniwiarz musiał być obecny. A więc wtóra obecność naszego Pana to jest początek żniwa wieku Ewangelii. Żniwo wieku Ewangelii to jest oddzielenie prawdziwego Kościoła, bo Pan Jezus przy wtórej obecności pierwszą czynnością, jaką czyni, to jest właśnie zebranie Kościoła. Tych członków, którzy zasnęli przed wtórą obecnością naszego Pana, Pan już zbudził i oni otrzymali już swoją nagrodę, ale nie jako Kościół, tylko otrzymali każdy z nich osobistą chwałę. Jak Kościół będzie skompletowany, wtedy wszyscy ci będą traktowani jako członkowie Kościoła, jako ogólnie, jako Kościół. A do tego czasu jednostkowo każdy otrzymuje swoją chwałę. I Pismo Święte na ten temat to właśnie mówi Pan Jezus między innymi w tym wersecie oraz w Księdze Objawienia, już przechodząc do okresu królowania Pana naszego Jezusa Chrystusa, w 20 rozdziale od 1 do 6 wersetu, gdzie już zaczyna tutaj mówić na temat czasu królowania, nie wtórej obecności, tylko królowania. Bo jak wspomniałem, jeszcze raz chcę przy tym podkreślić, że wtóra obecność naszego Pana trwać będzie dłużej niż tysiącletnie królowanie, o czas żniwa wieku Ewangelii. I jeżeli popatrzymy na te rozdziały, kochani, nie jest to możliwe, aby w takim krótkim czasie wszystko, na wszystko zwrócić uwagę, ale o jednym chcę powiedzieć, że rozdziały 20, 21 i 22 częściami mówią na temat, patrząc z różnych stron, tak jak brat Russell podaje, że jest budynek, jest czterech mężczyzn i każdy patrzy na ten budynek z innej strony i przychodzą razem, się spotykają i zaczynają mówić o tym budynku. Ten, co patrzy z frontu budynku, mówi, jak on wygląda z tej strony. Ten, co patrzy z tyłu, mówi, jak on wygląda z tyłu. Jeden z lewej strony, drugi z prawej strony. Każdy widzi co innego. Tak jak jeden przypadek taki powiem, jeden z braci jedzie, no i tam zaczynają w pociągu rozmawiać na temat krzyża, ukrzyżowania Pana naszego Jezusa Chrystusa. No i jest też ktoś taki, który mówi, że Pan Jezus na palu był ukrzyżowany, nie na krzyżu. No i jeden z naszych braci to mówi tak, no słuchajcie, to zależy z jakiej strony my na to patrzymy. Jeżeli ktoś patrzy z przodu, to... no nie mam tutaj coś jeszcze, no właśnie, a to pokażę. Co widać? Krzyż. A z tej strony co widać, też krzyż? To tak, jakbyśmy inaczej mogli pokazać. Kochani, jeżeli ja z tej strony pokazuję ten śpiewnik, to widać, że to jest śpiewnik. A jak z tej strony, to widać tylko jego grzbiet. I tak samo nie ma się o co spierać. Jeżeli w zależności od tego, z której strony kto patrzy, to albo widzi krzyż, albo widzi pal. Jest się o co spierać? Tak samo i tych czterech. Każdy patrzy z innej strony na ten sam budynek i go z każdej strony inaczej widzi. Ale o tym samym jest mowa. I dobrze jest, jeżeli są takie różne spojrzenia z różnych stron. I kochani, te trzy rozdziały mówiące na temat procesu restytucji wieku tysiącletniego królowania, to częściami te wersety mówią. Z jednej strony, z drugiej, z trzeciej, z piątej i może z dziesiątej jeszcze strony na temat warunków, celu i sposobu, jakie będą w czasie tysiącletniego królowania. Ale nie są to informacje bardzo szczegółowe. Nie są to informacje bardzo szczegółowe. Ale na tyle, jak apostoł Piotr mówi, że wszystko, cokolwiek nam jest potrzebne do zbawienia, to w Piśmie Świętym jest zapisane. Co nam potrzebne? Nieraz chcielibyśmy zobaczyć jeden z braci, to taki niecierpliwy, i mówi, wiesz co? Ja to bym chciał zobaczyć, jak to będzie wyglądać tysiąclecie. Obojętnie w jakiej klasie ja się znajdę, czy w klasie duchowej, czy w klasie ziemskiej, ale już bym chciał zobaczyć. Niecierpliwy taki. Jak to będzie wyglądać? Ponieważ nie mamy w szczegółach napisane. Ale wracając do królowania i do wtórej obecności naszego Pana, to tak jak powiedziałem, że wtóra obecność Pana naszego Jezusa Chrystusa będzie trwać do końca tysiącletniego królowania, ale dłużej niż tysiąc lat o okres żniwa wieku Ewangelii. Prosiłbym Cię, Paweł. Objawienie 20 rozdział od 1 do 6 wersetu.
Widziałem anioła zstępującego z nieba, który miał klucz od otchłani i wielki łańcuch w swoje ręce. Pochwycił smoka, męża starodawnego, którym jest diabeł i szatan, związał go na tysiąc lat. I rzucił go do otchłani i zamknął ją i położył nad nim pieczęć, aby już nie zwodził narodu, zawsze dopełnił owych tysiąc lat. Potem musi być wypuszczony na krótki czas. Widziałem trony, usiedli na nich ci, którym dano prawo sądu. Widziałem też dusze tych, którzy zostali ścięci za to, że składali się o Jezusie i głosili Słowo Boże oraz tych, którzy nie oddali pokłonu zwierzęciu ani posągowi Jego i nie przyjęli znamienia na czoło i na rękę swoją. Ci ożyli i panowali z Chrystusem przez tysiąc lat, inni umarli, nie ożyli, aż się dopełniło tysiąc lat. To jest pierwsze zmartwychwstanie. Błogosławiony święty ten, który ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu. Nad nim druga śmierć nie ma mocy. Które będą kapłanami Boga i Chrystusa i panować z nią będą przez tysiąc lat.
Dziękuję. I znów jakbyśmy popatrzyli jeszcze na inne wersety Pisma Świętego, ewentualnie jeszcze przytoczymy werset z Ewangelii Mateusza, 25 rozdział, a 31 werset, gdzie mowa jest o tym, że obecność w pewnym okresie czasu będzie uwidoczniona, jak Pan Jezus to tłumaczy, że Syn Człowieczy przyjdzie w chwale swojej. Chwałą Pana naszego Jezusa Chrystusa jest Kościół. Apostoł Paweł to przyrównuje, że chwałą męża to jest kto? Chwałą męża. W małżeństwie to jest żona. prosiłbym 25 rozdział, 31 werset.
Gdy przyjdzie Syn Człowieczy w chwale swojej i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na tronie swej chwały.
Tak, i jeszcze z proroctwa Daniela na potwierdzenie, bo czasami dobrze jest mieć ze dwa wersety na ten temat. Proroctwo Daniela, 7 rozdział, 13 i 14 werset.
I widziałem w widzeniach nocy, oto na obłokach niebieskich ktoś podobny do Syna Człowieczego doszedł do sędziwego i stawiono go przed nim. Dano mu władzę i chwałę i królestwo, aby mu służyły wszystkie ludy, narody i języki. Jego władza władzą wieczną, niezmienną, jego królestwo niezniszczalne.
Mamy potwierdzenie, że Pan nasz Jezus Chrystus po zmartwychwstaniu, kiedy wstąpił do nieba, znalazł się przed obliczem Bożym, tak moglibyśmy to po ludzku tłumaczyć, i tam nadana mu została władza, ale jeszcze niewykonawcza. Niewykonawcza. Chociaż już po zmartwychwstaniu, przed odejściem, Pan Jezus do swoich najbliższych, do apostołów powiedział, że dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Ale ten autorytet, ta władza bezpośrednio zostanie przekazana Panu naszemu, kiedy będzie już zupełnym Chrystusem, kiedy Kościół zostanie skompletowany. A dziś jeszcze mamy oznaki, że Kościół jeszcze nie jest skompletowany. Czego jeden z dowodów tego, dla mnie to takim najprostszym dowodem jest i zrozumiałym dla nas widocznym, dowodem, że jeszcze jest możliwość poświęcania się do Kościoła. Bo czas wieku Ewangelii jest okresem czasu, w którym można, tylko w tym okresie czasu, ani wcześniej, ani później, można się poświęcać jeszcze i zasłużyć sobie na udział jako członek Kościoła. Jeszcze dzisiaj to jest widoczne. Przyjdzie taki czas, że nie będzie chętnych i nie będzie sposobności, aby można było się poświęcać. Żyjemy przy końcu żniwa wieku Ewangelii, gdzie Pan Jezus używa tego swojego ostrego sierpa, dzieli na tych, którzy nadają się na członków Kościoła i tych, którzy się nie nadają na członków Kościoła. Czyli jest tak zwane oddzielanie. I to oddzielanie i możliwość poświęcania się będzie trwać dotąd, dokąd nie zostanie skompletowany Kościół. Jak Kościół zostanie skompletowany, to tak jak brat Russell porusza, że wydarzenia następujące po sobie będą następowały bardzo szybko, jedne po drugich. Określenie to jest często nazwane tym tempem lawiny, czyli lawinowo będą postępować jedne po drugich. Tych wydarzeń dzisiaj my obserwujemy w różnym okresie czasu bardzo dużo. Jesteśmy jako ludzie, fizycznie tak patrząc, cieleśnie na nas i wszystkich ludzi, którzy nie wierzą i nie zajmują się sprawami zbawienia. Te wydarzenia raz są bardziej szybkie, szybciej następują po sobie, raz troszeczkę zwalniają. Jak to apostoł Paweł tłumaczy, że te wydarzenia to takie jak ból na niewiastę rodzącą. Raz się wzmaga, raz troszeczkę słabnie. Tak będzie do czasu, aż Kościół zostanie skompletowany. Działalność Pana naszego Jezusa Chrystusa zakończy się, jak to apostoł Paweł tak w krótkości streszcza po prostu, jakbyśmy to mogli powiedzieć, działalność naszego Pana w pierwszym liście do Koryntów, 15 rozdział, a od 24 do 28 wersetu.
Potem nastanie koniec, gdy odda władzę królewską Bogu Ojcu, gdy zniszczy wszelką zwierzchność oraz wszelką władzę i moc. To On musi królować, dopóki nie położy wszystkich nieprzyjaciół pod stopy swoje. A jako ostatni wróg zniszczona będzie śmierć. wszystko bowiem poddał pod stopy Jego, Jezus mówi, że wszystko zostało poddane, rozumie się, że oprócz tego, który mu wszystko poddał, a gdy mu wszystko zostanie poddane, wtedy też i sam Syn będzie poddany temu, który mu poddał wszystko, aby Bóg był wszystkim we wszystkim.
Chcę zwrócić tutaj i podkreślić jeden z tych elementów, o którym pisze też prorok Izajasz. Może jeszcze przeczytamy te wersety z proroctwa Izajasza, 25 rozdział, a od 6 do 9 wersetu. Proroctwo Izajasza, 25 rozdział, od 6 do 9.
Pan zastępów wyprawi wszystkim ludom na tej górze ucztę z tłustych potraw, ucztę z wystałych win, z tłustych potraw, ze szpikiem, ze starych, dobrze wystałych win. I zniszczy na tej górze zasłonę przystawką nad wszystkimi ludami i przykrycie wciągnięte nad wszystkimi narodami. Wszechmocny Pan zniszczy śmierć, nad jaki zetrze łzę z każdego oblicza i usunie hańbę swego ludu na całej ziemi, gdyż Pan powiedział.
Kochani, i tutaj chcę zwrócić uwagę na jeden z tych elementów, który tutaj jest poruszony tak w proroctwie Izajasza, jak i przez apostoła Pawła w liście do Koryntów, że ostatnim nieprzyjacielem, jaki będzie zniszczony, to jest śmierć. Jaka śmierć? To jest śmierć Adamowa. Jeżeli my tak nazywamy ogólnie śmierć Adamowa, to ona w języku polskim niewiele co mówi. Ale możemy to jaśniej troszeczkę powiedzieć, że będą zniszczone skutki i następstwa grzechu Adamowego. Skutki i następstwa grzechu Adamowego. I wtedy, jak proroctwa mówią i w Nowym Testamencie, jak czytamy, że już każdy będzie odpowiadał nie za grzechy swoich rodziców, a naszym grzesznym prarodzicem nas wszystkich i wszystkich ludzi, to jest Adam z Ewą. Za te grzechy przyjdzie czas, nie będziemy odpowiadać. I te następstwa grzechu Adamowego, jako tutaj określone jako śmierć, będzie zniszczona przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, zanim zakończy się królowanie Chrystusa. Tysiącletnie królowanie, zanim się zakończy, to te skutki będą zniszczone. To nie będzie jeden dzień ani tydzień, tylko to będzie ten okres czasu, ten proces, który będzie trwał 1000 lat. Co to znaczy? To znaczy, że ludzkość, która będzie żyła w tym okresie czasu, będzie doprowadzona do stanu doskonałości takiej, jaką miał Adam przed grzechem. To znaczy, że ta śmierć w tym okresie czasu, jak wszyscy ludzie przy końcu tysiąclecia już będą doskonali, to w tym czasie już nikt nie będzie miał żadnych naleciałości ani jakichś tam genów, które zostały przekazane ze względu na grzech Adama. To zakończy się przed końcem tysiącletniego królowania. Jak to brat Russell porusza, że nikt, kto by miał takie naleciałości, czy jeszcze jakiekolwiek cechy dotyczące grzechu Adama, nie znajdzie się na granicy 1000 lat. Mówiąc dalej na temat charakteru królestwa, to kochani, ja nie wiem, no każdy sobie wybiera jakiś tam werset. Ja to wybrałem taki jeden werset z Ewangelii Łukasza, 23 rozdział, a 43 werset. Może wrócę, ale przeczytaj. Nie wiem, czego to dobrze zapisałem. A właśnie nie wiem, czy go dobrze zapisałem. Łukasza 23:43.
I rzekł mu, zaprawdę powiadam ci, dziś będziesz ze mną prawie.
Dziękuję. No dobrze zapisałem. To są słowa Pana naszego Jezusa, które były skierowane do Łotra. Kochani, Pan Jezus zaprasza Łotra. Do czego zaprasza? Do raju. Zaprasza Łotra do raju. Na temat tego wersetu, na temat tego przecinka nie będę tutaj nic mówić, ale Pan Jezus zaprasza Łotra do raju. Raj to właśnie tysiącletnie królowanie, te wspaniałe warunki. I kochani, ja może tylko was poproszę, żebyście sami przeczytali z proroctwa Izajasza 65 rozdział od 17 wersetu i cały 35 rozdział z proroctwa Izajasza. Może w tej chwili nie będziemy tego czytać. Tam podane między innymi, bo takich wersetów moglibyśmy przytoczyć dużo więcej, pokazane jest, jak, na czym będzie polegała, będą polegały rządy i jakie będą warunki w tysiącletnim królowaniu. Wspaniałe. Pan Jezus, tak jak jeszcze raz wrócę do tego wersetu z Ewangelii Łukasza, Pan Jezus zaprasza Łotra do raju. Nie tylko Łotra, bo na tej podstawie zaprasza wszystkich, którzy będą wzbudzeni do warunków, jakie były w raju. Kiedyś spotkałem się z jedną siostrą i mówi, że wiesz bracie, ja to bym nie chciała być w kościele, nawet w fazie duchowej, bo wiesz, to jest takie nudne życie. Trzeba tylko się modlić i nic nie robić. I o Adamie niektórzy to tak często mówią, że Adam to takim był wielkim leniem, bo on nic nie robił, tylko leżał pod drzewem i tam od czasu do czasu czekał, aż mu Ewa przyniesie coś do zjedzenia. Czy tak było? Adam ciężko pracował. Miał wielką pracę. Wielką pracę miał do zrobienia. Między innymi taką wielką pracą, gdzie trzeba było mieć dużo wiadomości, dużo spostrzeżeń, dotyczyła, żeby nadać nazwy wszystkim zwierzętom. Wiecie, ale nazwa ta miała być adekwatna do wielkości, do zachowania, do cech, jakie to zwierzę posiadało. To później zostało przeniesione na ludzi. I ludzie otrzymywali takie imiona, które były adekwatne do ich charakteru. Czyli jeżeli ktoś miał jakieś imię, to imię odpowiednio miało pewną wartość, miało ono pewne znaczenie, które mówiło o jego cechach. I jak czytamy z Biblii czy w konkordancji, jak mamy możliwość zajrzeć, to widzimy, że te imiona to miały pewne znaczenia. Może nie tylko w co się rozchodzi o życie na co dzień, ale też i niektóre prorocze znaczenia na przyszłość. I Pan nasz w czasie rządzenia to sprawi takie warunki, jak to prorok Micheasz w 4 rozdziale i 4 wersecie mówi, że każdy człowiek pracując, nie leniuchując, nie nic nie robiąc, będzie miał możliwość ze swojej pracy też odpocząć. Ale wiecie, odpocząć w pokoju, będąc bezpiecznym. Proszę.
I będzie siedział każdy pod swoim drzewem winnym i pod drzewem figowym. Nikt nie będzie szerzył opłotu. Zaiste usta Pana zastępca to powiedział.
Tak, dziękuję. Każdy będzie w spokoju, będzie wiedział, co ma, co mu Pan Bóg daje, jakie warunki, i będzie bezpiecznie mógł kształtować swój charakter, pracując i odpoczywając. W takim spokoju, w takiej błogości, w takiej radości. I kochani, na czas tysiącletniego królowania Pan nasz, jak jedno z imion Pana naszego w proroctwie Izajasza 9 rozdział 6 werset jest określeniem Książę Pokoju. Będzie tylko jeden taki książę i to Książę Pokoju, który będzie zaprowadzał pokój nie tylko na całym świecie, ale też i w sercach wszystkich ludzi. Żeby mieć pokój, żeby mieć takie pokojowe usposobienie, my dzisiaj też między innymi powinniśmy nad tym pracować, żeby mieć to dobre usposobienie w stosunku do wszystkich innych ludzi. Ale będzie też i wspaniała pomoc, tak jak było to przeczytane z Księgi Objawienia, z tego 20 rozdziału, że szatan będzie związany. To jeszcze coś będzie więcej, nie tylko szatan będzie związany. Ale jak czytamy w proroctwie Abakuka, 2 rozdział i 14 werset, będzie też jeszcze drugi mocny, bardzo mocny pomocnik, z którego też korzystamy w czasie wieku Ewangelii. Habakuka, 2:14.
Lecz ziemia będzie pełna poznania chwały, jak morze wodami jest wypełnione.
Tak. Każdy będzie napełniony, każdy będzie miał tą moc Ducha Świętego, żeby poznać, w jakich warunkach żyje, bo wszyscy ci, którzy wzbudzeni będą w czasie tysiącletniego królowania z ludzi, to każdy człowiek od momentu wzbudzenia będzie podlegał pod prawo nowego przymierza, jakie będzie na czas tysiąclecia obowiązywało wszystkich ludzi. Jeszcze raz wspominam, od czasu, kiedy zostanie wzbudzony. Tak jak my jako Polacy, czy jeszcze ci, którzy są z Rumunii, czy z Mołdawii. Jeżeli się rodzisz Polakiem, to od tego momentu, kiedy się narodziłeś, to jesteś Polakiem. Czy chcesz, czy nie chcesz. Możesz się podporządkowywać pod prawo, albo nie, ale Polakiem jesteś. Czy jesteś Rumunem, czy jesteś Mołdawianinem. Podporządkowywać się masz pod to prawo, jakie jest w danym kraju. Wszyscy ludzie wtedy będą kształtować swój charakter we wspaniałych warunkach i zachęcam do częstego czytania, szczególnie proroctwo Izajasza, 35 rozdział, no i 65 rozdział również, który dotyczy i mówi na temat warunków, jakie będą w tysiącletnim królowaniu. W psalmie 45, a 17 wersecie jest mowa o świętych Starego Testamentu.
Proszę. Zamiast ojców swych, mieć będziesz synów swych. Ustanowisz ich książętami na całej ziemi.
Często mówimy, że prorocy albo święci Starego Testamentu. O nich pisze apostoł Paweł w liście do Żydów, 11 rozdział. Od 1 wersetu, cały ten 11 rozdział. Może też nie będziemy czytać, bo za długo już nam się czas skończy. A chciałbym jeszcze troszeczkę powiedzieć, że rządy w czasie tysiącletniego królowania, pomimo tego, że będzie jeden król, ale wieloosobowy. Pan nasz Jezus Chrystus razem z Kościołem. O tym czytamy w drugim liście do Tymoteusza, 2:12, że te rządy, które będą sprawowane, tak jakbyśmy mogli powiedzieć mąż z żoną jako jedno ciało, tak Pan nasz razem z Kościołem jako zupełny Chrystus. Proszę.
Jeśli z Nim wytrwamy, z Nim też królować będziemy. Jeśli się Go zaprzemy, i On nas się zaprze.
Czyli ci, którzy zasłużą sobie na udział w Kościele, będą królować, czyli królować to nie w tym sensie jako władza, ja to jestem władza, prawda, jak to dzisiaj o sobie mówią dostojnicy. Nie, to będzie ciężka praca, wielka praca, a praca ta będzie polegała na tym, jak czytamy w Księdze Objawienia, 2:27, gdzie mówi o lasce żelaznej, aby to prawo jako laska żelazna było takim służącym, które za podbudowę ma na pierwszym miejscu miłość, a na drugim miejscu sprawiedliwość i miłosierdzie.
Będzie rządził nimi laską żelazną i będą jak skuszone naczynie płomiana.
I w takich warunkach coś pytałeś? Dziękuję bardzo. Dziękuję. Przepraszam, jak tam troszeczkę. W proroctwie Ageusza, 2:7-8, jak podobnie w proroctwie Izajasza, 2:2, mamy powiedziane, że na czas tysiącletniego królowania cała ludzkość będzie chciała zbliżać się do narodu żydowskiego i będzie chciała zbliżać się do Pana naszego Jezusa Chrystusa, będzie pragnęła tej społeczności i to będzie, jak pisze prorok Ageusz, pożądaniem wszystkich narodów. Wiecie, chcieć, a pożądać, to jest takie mocniejsze słowo, pożądać, aby zbliżać się do Pana Boga, aby stać się dzieckiem Bożym przy pomocy rządów, jakie będą w tysiącletnim królestwie.
Tak. Poruszę wszystkie narody tak, że napłyną kosztownością wszystkich narodów i napełnię ten dom chwałą, mówi Pan zastępu. Moje jest srebro i moje jest złoto, mówi Pan zastępu.
Tak, dziękuję. W prorocie Izajasza w drugim rozdziale również podobne są słowa. A chciałbym jeszcze przytoczyć, kochani, wam, że w prorocie Izajasza 65 rozdział z kolei, a 20 werset mówi, że ci, którzy będą nieposłuszni, i w Dziejach Apostolskich 3 rozdział, a 23 werset, że ci, którzy będą chcieli, nie będą mogli w tysiącleciu, bo nikt nie będzie mógł ani szkodzić, ani zabijać, ani cokolwiek złego wprowadzić w życie, to tacy będą wytraceni. I między innymi w proroctwie Izajasza ten 65 rozdział 20 werset mówi, że nikt, kto by psuł, chciał szkodzić w czasie tysiącletniego królowania, to będzie taka władza, która będzie miała do dyspozycji laskę żelazną, jeżeli byśmy to mogli tak literalnie powiedzieć, która będzie tym sługą z miłością, z miłosierdziem, ale ze sprawiedliwością. Jeżeli ktoś zasłuży sobie na wieczne wytracenie, to Pismo Święte, właśnie prorok tutaj zapisuje, że nie będzie mógł on żyć dłużej jak 100 lat. Chciałbym jeszcze tak króciutko wspomnieć na przypowieść o owcach i kozłach, która jest zapisana w Ewangelii Mateusza, 25 rozdział, a od 32 wersetu, gdzie Pan Jezus mówi o przypowieści, która całkowicie będzie zrealizowana w ciągu tysiącletniego królowania. Jeszcze raz chcę podkreślić, że przypowieść ta jest nie na dłuższy okres jak 1000 lat. I jak skończą się rządy Pana naszego Jezusa Chrystusa, to skończy się skuteczność tej przypowieści. Przypowieść ta, która mówi o owcach i kozłach, dotyczy tysiącletniego królowania Chrystusa, gdzie będą oddzielane owce od kozłów. Jak Pan Jezus w Ewangelii Jana, 10 rozdział i 16 werset, mówi o tych właśnie owcach. Ewangelia Jana, 10 rozdział, a 16 werset, poproszę.
Mam inne owce, które nie są z tej oprawni, również te muszę przyprowadzić i głosu mojego słuchać będą. Będzie jedna owczarnia i jeden pasterz.
I kochani, te owce w czasie tysiącletniego królowania to ludzkość, która podporządkuje się pod prawo nowego przymierza, pod rządami zupełnego Chrystusa i będzie miała możliwość osiągnąć doskonałość. Ta doskonałość osiągana przez okres 1000 lat będzie stopniowa. Dla różnych jednostek różnie będzie to postępować. Brat Tusel to podaje taką myśl, że w czasie tysiącletniego królowania, jak człowiek będzie się udoskonalał, to będzie miał możliwość, tak jak Pan Jezus, wglądać w stan serca i myśli drugiego człowieka. Na ile się udoskonali, na tyle będzie miał możliwość wglądać w te myśli, tak jak to czynił Pan Jezus. Ale tam będzie ktoś, kto od początku będzie miał możliwość wglądać w stan serca i umysły każdego człowieka, z ludzi. To będą ci, o których przeczytaliśmy z psalmu, to będą ci, którzy będą książętami po całej kuli ziemskiej. Oni właśnie będą mieli możliwość, jako nagrodzeni, doskonali ludzie, wglądać w stan serca i umysłu innych ludzi. I nie będzie można ich oszukać. Tak jak nie można było oszukać Pana naszego Jezusa Chrystusa, jak faryzeusze i sadyceusze próbowali naszego Pana czymś zaskoczyć, knuli coś. Ale Pan Jezus o tym wszystkim wiedział. Wiedział też o stanie serca Judasza, wiedział o stanie serca Piotra. Dlatego jego zachowania jednostkowe było w stosunku do różnych osób różne. I podobnie w czasie tysiącletniego królowania nie będzie nikogo takiego, co by się mógł schować. Schować? Albo udawać? Tak jak to dzisiaj niektórzy pozór pobożności przyjmują. Tego pozoru pobożności w tysiącleciu niektórzy będą chcieli robić maleńki postęp, ale jeżeli nie osiągną 100% doskonałości ludzkiej, to niestety nie będą zaliczeni w poczet tych owiec, które będą wybierane przez okres tysiącletniego królowania. I jeżeli byśmy jeszcze chcieli tak króciutko powiedzieć na temat nowego Jeruzalem, zstępującego z nieba, o którym czytamy w 21 rozdziale Księgi Objawienia od 1 wersetu. Ja tylko może zasygnalizuję, bo już nie ma czasu na to, żeby tu szeroko się na ten temat rozwodzić. Kochani, jeżeli mówimy o Królestwie Chrystusowym, to mówimy o tysiącletnim królowaniu, ale tak jak wspomniałem, że tym królem to nie będzie tylko Pan Jezus, tylko będzie Chrystus. A Chrystus to jest Pan Jezus razem z Kościołem. Dlatego to królestwo nazywamy Królestwem Chrystusowym. Do pomocy ten król taki zbiorowy będzie miał aniołów, dobrych aniołów oczywiście. Oprócz tego w fazie duchowej jeszcze znajdzie się jedna klasa, o której czytamy między innymi w Księdze Objawienia, 7 rozdział od 14 wersetu. Nazywamy tą klasą, no różnie powiedzmy nazwijmy, wielkie grono, czy wielka kompania, czy jeszcze, czy wielki lud. Jak kto tam nazywa, to nie jest takie bardzo ważne. Ale oni również znajdą się w fazie duchowej. I ja tak myślę, bo wiecie, nie wszystko jest napisane. Myślę, że ci, którzy będą na usługach tego króla, czyli aniołowie i wielkie grono, to będzie taka niewidzialna policja. Niewidzialna. Jak będzie chciał ktoś źle zrobić, no może tak dam dla przykładu. Wiecie, jak Abraham składał Izaaka na ofiarę, to podniósł swoją rękę i w pewnym momencie, kochani, jakby tak z was ktoś się mógł zgłosić, że tam stanie z tyłu i wtedy, kiedy będzie trzeba zatrzymać tą rękę Abrahama, to zdąży ją zatrzymać. Czy ktoś z was by się zgłosił? Ja bym się nie zgłosił. Ja bym chciał zatrzymać, ale nie wiem, czy bym zrobił to w odpowiednim czasie. I dlatego ci, którzy będą książętami jako doskonali ludzie w czasie tysiącletniego królowania, nie byliby w stanie upilnować wszystkich. Ale istoty duchowe mogą to uczynić. Dlatego tutaj mówię, że tą taką policją w tysiącleciu niewidzialną będą istoty duchowe. Aniołowie, wielkie grono, no, też na pewno możemy ich nazwać aniołami, bo oni będą mieli życie, ale nie takie życie jak Kościół. Bo Kościół razem z Panem naszym otrzymują życie samo w sobie, czyli życie, gdzie śmierć nie jest możliwa. Natomiast nieludzkość, tylko aniołowie mają życie wieczne, ale na warunkach posłuszeństwa. Troszeczkę inne. I oprócz tego, tutaj na ziemi, jak już powiedziałem, tym nowym Jeruzalem, czyli tą nową władzą, która zstępować będzie z góry, gdzie rządy będą na podstawie czterech przymiotów bożych, będą święci Starego Testamentu wraz z narodem żydowskim, któremu najpierw z nimi będzie zawarte nowe przymierze, jak czytamy w Starym Testamencie. To przymierze wyróżnia drugi raz naród żydowski jako w pierwszej kolejności, od którego rozpocznie się rozpoczną się tysiącletnie rządy kompletnego Chrystusa wraz ze świętymi Starego Testamentu. Część ludzi przeżyje. Kto przeżyje? No często tak rozważaliśmy na ten temat, ale to już może porozmawiamy później. Jeszcze raz tak wracając do tego określenia Nowe Jeruzalem, to nie jest Jerozolima odbudowana, literalna Jerozolima. Nie. To jest władza, rządy tysiącletniego królowania, które będą się składać. Król to jest kompletny Chrystus, aniołowie to jest faza duchowa i ta druga faza ziemska to są święci Starego Testamentu wraz z tymi Żydami, którzy swoje serce będą mieli już przygotowane do pomagania ludzkości przez cały okres tysiąca lat. I to, co brat tutaj przeczytał z pierwszego listu do Koryntów, co apostoł Paweł mówi z 15 rozdziału, że wtedy, kiedy mówiąc o tej przypowieści o owcach i kozłach, zostaną tylko same owce, już nie będzie skutków śmierci Adamowej. Te skutki śmierci Adamowej u tych, którzy będą zaliczeni jako owce, nie będzie. Będą to doskonali ludzie. I wtedy Pan Jezus odda, zakończy się Jego królowanie, z taką przyjemnością odda Panu Bogu ludzkość doprowadzoną do doskonałości. A ten proces jeszcze pokazany jest doprowadzania do doskonałości, że jeszcze ta ludzkość będzie poddana próbie. A gdy się skończy tysiąc lat, jak czytamy w 20 rozdziale, gdy się skończy tysiąc lat, jeszcze nad całą ludzkością będzie mógł panować szatan. Będzie rozwiązany na krótki czas. I myślę, że to będzie ostatnia szansa działalności szatana, a wielka satysfakcja czy uwielbienie Pana Boga w tym wydarzeniu. Pragnąłbym, żebyście, mając na uwadze te krótkie wprowadzenie do tych trzech rozdziałów, starali się wniknąć w poszczególne działy tych rozdziałów, które mówią na temat tysiącletniego królowania Chrystusa z różnych stron, co daje możliwość coraz szerszego poznania warunków i sposobu i uwielbienia Pana Boga i Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.